Jestem z Pomorza.
Robert Silski, dzień dobry. Dziś ze mną w studiu doktor nauk medycznych, specjalista z zakresu chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej. Zajmuje się leczeniem i diagnostyką nowotworów piersi, ale także sztuczną inteligencją w onkologii, bioinformatyką i nowymi technologiami w medycynie. Uczestnik międzynarodowych projektów naukowych, ale także malarz. Gościem audycji Jestem z Pomorza jest Maciej Bobowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Mija 20 lat od ukończenia przez Pana Akademii Medycznej. To był dobry wybór?
To był fantastyczny wybór. Wow, jestem pod wrażeniem wywiadu i zebranych faktów. To był bardzo dobry wybór. Tak naprawdę to był wybór jednej z trzech rzeczy. Moja mama, która mnie wychowywała, była wyjątkowo pragmatyczna w życiu. Sztuka, malarstwo gdzieś zawsze były w tyle głowy i powiedzmy na poziomie podstawówki to byłby pewnie mój pierwszy wybór. Natomiast na studiach dostałem prosty wybór, trzy proste zawody, lekarz, prawnik albo ksiądz. To był taki wybór, przed którym stanęły zdecydowanie żadne studia artystyczne, które na tamtym etapie zdecydowanie nie pozwalały zapewnić sobie komfortowego życia. Z punktu widzenia mojej mamy właśnie takim zawodem był jeden z trzech wymienionych zawodów, padło na medycynę.
Jesteśmy przy temacie wyborów. To potem wybór chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej jako specjalizacji był już świadomy, czy nie? Bo czasami decyduje przypadek.
Znaczy, to było dosyć świadome. Pierwotnym pomysłem na specjalizację była radiologia, natomiast na piątym roku studiów padło jednak na chirurgię onkologiczną. Świetne kółko naukowe przy klinice chirurgii onkologicznej, prowadzone przez doktora Skokowskiego i doktora Drucisa. I rzeczywiście to była taka pierwsza świadoma decyzja, jeżeli chodzi o specjalizację. Natomiast historia zatoczyła całkowicie koło, bo w tej chwili pracuję rzeczywiście w zakładzie radiologii. Zajmuję się głównie diagnostyką chorób piersi, tak jak pan wspomniał.
To jest specjalizacja jedna, druga, trzecia, bardziej trudna czy bardziej satysfakcjonująca?
Tu chodzi chyba bardziej o to, jak mamy ustawiony system szkolenia w Polsce, tak? Czyli chirurgię onkologiczną przez wiele lat nie można było zrobić jako podstawowej specjalizacji. Przez jakiś czas eksperymentalnie wprowadzono ją jako podstawową, natomiast znowu jesteśmy w punkcie wyjścia, czyli musi być najpierw chirurgia onkologiczna, ogólna, a potem przechodzimy do podspecjalizacji, czyli zdecydowanie wyższej specjalizacji, jaką jest chirurgia onkologiczna. Chirurgia onkologiczna to mimo wszystko był ten wybór taki docelowy, natomiast trzeba było przejść przez chirurgię ogólną, co uważam, że też jest fenomenalnym rozwiązaniem, bo daje ogromne doświadczenie, ogromną wiedzę, jak sobie poradzić z wszystkim innym po drodze. Także pozwala, jak mówią chirurdzy, nabić rękę, czyli wyrobić się w operatywie, zacząć od prostych, małych zabiegów i przechodzić do tych coraz bardziej skomplikowanych.
Pomówmy chwilę o tych nowych technologiach w medycynie, o sztucznej inteligencji w onkologii. Skąd to zainteresowanie? Bo to ani pod zawód księdza nie podchodzi, ani chirurga,
ani artysty. To wracamy jeszcze dalej, czyli czwarta klasa szkoły podstawowej i jedno z takich pierwszych wypracowań, co byście robić w przyszłości. Chciałbym być informatykiem. To był ten czas, kiedy wchodziły sławne Atari i Commodore do naszych domów i rzeczywiście to był taki pierwsze coś, co było bardzo intrygujące, bardzo interesujące. Podczas studiów rzeczywiście gdzieś te metody statystyczne, metody takiej analizy danych na dużych zbiorach zaczęły się pojawiać i rzeczywiście cała nadzieja związana ze sztuczną inteligencją, z uczeniem maszynowym, które obecnie jest rozpędzone niesamowicie do prędkości światła, daje jakąś nadzieję na kolejny krok w medycynie. A wiadomo, każdy z nas chce być ten krok przed wszystkimi, krok do przodu, żeby jednak móc łatwiej i lepiej pomagać pacjentom.
Lekarze są ciekawi sztucznej inteligencji, chcą ją poznawać, czy raczej podchodzą jak do narzędzia, które może im trochę odebrać pracę?
To wydaje mi się, że mamy jedną i drugą grupę wśród nas, czyli są ludzie, którzy są bardzo zainteresowani, zaintrygowani możliwościami, jakie daje sztuczna inteligencja i mamy oczywiście grupę sceptycznie nastawioną. Oba te podejścia wynikały z kompletnie różnych postaw, z tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, do tego, w jaki sposób patrzymy na tą przyszłość. Myślę, że duża część z nas będzie wciąż patrzyła na to jako tylko kolejne narzędzie wśród tych, które mamy do dyspozycji i bardzo dobrze. Część z nas jakby dąży do tego, żeby rozwijać te metody, żeby były doskonalsze, żebyśmy mieli mimo wszystko coś więcej do zaproponowania niż mamy dzisiaj.
Pana pacjenci wiedzą, że zajmuje się pan malarstwem?
Nie. Zwykle nie, chociaż zdarzają się rzeczywiście pacjentki, które gdzieś słyszały, gdzieś widziały. Wiadomo, że w obecnych czasach Facebook i Instagram mimo wszystko są wszechobecne. Duża część, zwłaszcza młodszego pokolenia, sprawdza swoich lekarzy, sprawdza ludzi, z którymi będzie rozmawiała w sprawach jakichś istotnych związanych ze zdrowiem czy urzędowych, więc rzeczywiście zdarza się, że gdzieś trafiają na mój profil, na którym rzeczywiście publikuję swoje prace.
Bo Maciej Bobowicz to także malarz, pasjonat pasteli, ale to nie tylko tworzenie, to także działania w Europejskiej Gildii Pastelistów, uczestnictwo w kursach i warsztatach, również międzynarodowych, no to brzmi jak więcej niż pasja.
Oj, to jest fantastyczna pasja, pochłaniająca zdecydowaną większość mojego wolnego czasu. Rzeczywiście jest to fenomenalne. Zaczęło się z jakieś półtora roku temu od prezentu świątecznego, czyli pudła pasteli. Z żoną poznaliśmy się jeszcze w czasach studenckich, kiedy rzeczywiście zainteresowałem się pastelami. Miałem całe mieszkanie wytapetowane dookoła swoimi pracami. Rzeczywiście myślę, że to był jeden z tych takich czynników, który powodował, że człowiek jest atrakcyjniejszy w oczach płci pięknej. Potem po wieloletniej przerwie rzeczywiście namówiła mnie w ten sposób do powrotu do mojej pasji z przeszłości.
Gdańsk, Pomorze to są dobre miejsca do życia dla kogoś, kto pasjonuje się właśnie takim rodzajem malarstwa?
I tak, i nie. Stąd też te poszukiwania troszeczkę za granicą, tak? Jeżeli chodzi o sam Gdańsk, jest mi dość trudno znaleźć osoby, które rzeczywiście pasjonowałyby się pastelami bezpośrednio. Mam kolegę z Gdyni, którego właśnie poznam dzięki pasji i razem próbujemy rozwijać tutaj tą pasję swoją w takim trybie typowo amatorskim. Natomiast na samej uczelni rzeczywiście na ASP nie ma zbyt wielkiego grona osób zainteresowanych pastelami jako takim głównym medium artystycznym. Więcej dzieje się na południu Polski. Mamy Stowarzyszenie Pastelistów Polskich. Mamy kilka osób, z którymi udało mi się nawiązać kontakt, natomiast szkolenia mimo wszystko zdecydowanie online, poprzez różne grupy wsparcia, profil facebookowy Pastel Workshop, na którym mamy praktycznie ponad 4000 osób zajmujących się zawodowo bądź też amatorsko pastelami, gdzie uczymy się, doskonalimy technikę, stawiamy na taką pozytywną krytykę, co można udoskonalić, jak można sprawić, żeby to medium stało się popularniejsze, bardziej interesujące i żeby efekty malarskie były rzeczywiście bardziej imponujące.
Ale za to w kwestii pejzaży i miejsc do utrwalania takich nie brakuje.
Pomorze jest fenomenalne pod tym względem. W tej chwili pracuję nad takimi czterema seriami obrazów i jeden z nich nazwałem Cząstki elementarne śnieg, ale jest do tego taki roboczy podtytuł, czyli namaluję sobie fałata. Fałat był mistrzem szkoły pejzażu, znany profesor, fantastyczne obrazy w wielu miejscach i rzeczywiście podjąłem taką decyzję po wizycie w Krakowie w Muzeum Narodowym, że sobie namaluję tego fałata, czyli ten taki tą piękną rzekę ośnieżoną na brzegach, po czym moja żona z taką odrobiną rozsądku dodała: słuchaj, zrobisz to lepiej, tylko zrób swoje. Nie rób fałata, tylko zrób swoje. I rzeczywiście tej zimy udało nam się kilkukrotnie wyjechać na Kaszuby, porobić fantastyczne fotki. Zima sprzyjała niesamowicie tym pracom, więc mam mnóstwo zdjęć referencyjnych, na podstawie których potem tworzę swoje obrazy. I rzeczywiście jestem w trakcie tworzenia tej serii, mam już kilkanaście obrazów właśnie takich zimowych pejzaży z wdołu Kaszuby. Nawet muszę przyznać, że część z tych obrazów cieszy się powodzeniem, zagranicznym również. Tutaj mogę się pochwalić dostaniem się na taką dosyć ważną listę. Jest taki konkurs Jackson's Art dla zarówno artystów profesjonalnych, jak i amatorów i udało mi się znaleźć tam wśród 26% najlepszych prac na tak zwanej Extended Long List właśnie z pejzażem Ostrów Szwedzki, taka mała osada na Kaszubach, niedaleko właśnie rzeki Wdy i to jest temat obrazu, który został właśnie uhonorowany znalezieniem się na tejże liście.
To zapytam odważnie. W medycynie czy w malarstwie ma pan więcej mistrzów i wzorów do naśladowania?
O Jezu, ale trudne pytanie. Wydaje mi się, że i tu mam swoich mistrzów rzeczywiście. Myślę, że akurat w moim przypadku każda z tych rzeczy, którymi się zajmuję, to są moje pasje. Inaczej bym się nimi dalej nie zajmował, tak? Czyli medycyna zawsze była tą pierwszą pasją, za którą ciągle podążę. Mam zdecydowanie swoich mistrzów, jeżeli chodzi o zarówno chirurgię, jak i radiologię, w której obecnie troszeczkę więcej czasu spędzam. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, mam swoich mistrzów światowych, którzy są po prostu nie do dokonienia, z którymi staramy się współpracować na polu międzynarodowych projektów. I w malarstwie oczywiście też mam swoich polskich, jak i zagranicznych mistrzów, do których próbujemy dążyć.
A tak trochę przy okazji, to tworzenie obrazów, oprócz tego, że jest pasją od dawna, jest też takim świetnym sposobem na odreagowanie stresów i obciążeń związanych z pracą lekarza i to lekarza zajmującego się pacjentami onkologicznymi?
Zdecydowanie. To jest coś takiego, co pozwala wyczyścić głowę po powrocie do domu. Pozwala jakby nie tyle wejść w swój świat, bo oczywiście, że też, ale bardziej pozwala nie myśleć o pracy w domu. Myślę, że wszyscy lekarze, cały personel medyczny, nie tylko lekarze, mamy ten problem, że przynosimy swoją pracę do domu zawsze. I wydaje mi się, że nie da tego się jakoś rozsądnie wyeliminować. Trzeba znaleźć swoją drogę, żeby sobie z tym radzić po prostu. Moja żona, która mnie bardzo mocno wspiera we wszystkich moich pasjach, jak i pracy, jest również lekarzem, neonatologiem, czyli zajmuje się pacjentami na początku ich drogi życiowej. Ja zajmuję się raczej tą końcówką drogi życiowej. I wiadomo, że oboje mamy swoich pacjentów, którzy zawsze stoją przed oczami, jak człowiek wraca do domu, bo zawsze się zastanawiamy, czy można było zrobić coś bardziej, lepiej, dokładniej. To są takie, myślę, że bardzo ludzkie zachowania. Większość z nas wybiera jednak medycynę z powodu tego, że chcemy ludziom pomóc. I fantastycznie, jeżeli to może przetrwać do końca naszej drogi zawodowej. Wydaje się, że tak mamy razem z żoną, że mimo wszystko jest to nasza główna pasja życiowa. Natomiast malowanie pozwala usiąść i zająć się czymś innym.
A ulubione miejsce Macieja Bobowicza na Pomorzu to?
Kaszuby zdecydowanie i właśnie myślę, że okolice Płocic. To jest maleńka miejscowość, kilkanaście domów w środku niczego. Takie miejsce, gdzie w zasadzie widać tylko horyzont nad drzewami, czuć świeże powietrze, można się odprężyć, pójść na bardzo długi spacer, nie spotykając ani jednej żywej duszy, ewentualnie jakieś zwierzęta w lesie.
I kiedy pan tam jest, to pan odpoczywa, czy dostrzega kolejne pejzaże do namalowania?
Niestety mózg pracuje cały czas. Z jednej strony jest to fantastyczny odpoczynek, z drugiej strony od czasu jak zacząłem malować, każde spojrzenie za okno, każde spojrzenie na przyrodę, to jest kolejny kadr, który gdzieś tkwi w głowie i człowiek się zastanawia, czy nie zrobić jeszcze zdjęcia tego jednego zdjęcia na odchodnym, że może to zostać uwiecznione kiedyś na papierze.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję ślicznie.
Jestem z Pomorza.